Fakty o trzeciej zaczniemy od informacji naszego korespondenta, co dzieje się na linii dyplomatycznej Waszyngton-Moskwa. Druzgocące znalezisko w Meksyku. Na północy kraju odkryto kolejne zbiorowe mogiły ofiar gangów. W faktach także finanse. Rada Polityki Pieniężnej podjęła w środę decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, zaś specjalny wysłannik Steve Witkoff będzie w Moskwie jeszcze w tym tygodniu, przekazał Biały Dom. Donald Trump zachęca Rosję do zawieszenia broni, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Dobry wieczór. Trump nie chciał komentować sprawy jego ewentualnej rozmowy z Władimirem Putinem, ale stwierdził, że amerykańscy negocjatorzy są w tym momencie w drodze do Rosji. Wyraził też nadzieję, że Rosja zgodzi się na zawieszenie broni. Trump zasugerował, że trudniej o pokoju było rozmawiać z Ukrainą. Działy się ciekawe rzeczy. Miałem tu kogoś, kto wydawał się nie chcieć pokoju. Teraz chce pokoju. Więc zobaczymy, co się wydarzy, powiedział Donald Trump, odnosząc się do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego w Białym Domu.
W mieście Reynosa na północy Meksyku odkryto kolejne ukryte cmentarzysko z około 20 zbiorowymi mogiłami ofiar gangów przestępczych. Meksykańskie Stowarzyszenie Matek Poszukujących Swych Zaginionych, które poinformowało o znalezisku, stwierdziło, że w mogiłach znajdowały się szczątki licznych ofiar, a w niektórych z nich również broń. Przewodnicząca stowarzyszenia w rozmowie z dziennikarzami wyraziła frustrację z powodu umiarkowanego zainteresowania władz i powolnych działań prokuratury. Mimo odkrycia przez lata 19 podobnych miejsc. Prokurator generalny Meksyku zapowiedział śledztwo w tej sprawie. Zgodnie z danymi, liczba osób zaginionych w Meksyku od 1960 roku wynosi 120 tysięcy. Przeciągają się prace Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej nad wnioskami o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP i szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Końca trwających od 12 i 10 miesięcy prac nadal nie widać. Według członków komisji pracownicy Adama Glapińskiego i Macieja Świrskiego używają wszystkich sposobów do opóźnienia prac komisji. Fakty w tej sprawie zbierał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
To na przykład zażalenie prawników Adama Glapińskiego, które zablokowało komisji dostęp do dokumentów bankowych. Mimo jego złożenia w grudniu, dopiero wczoraj w Trybunale Stanu wylosowano 3-osobowy skład sędziów, którzy się nim zajmą. 2 wylosowanych to jednak sędziowie wskazani przez PiS, a przewodniczącą jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, także związana z politykami PiS. W tej sytuacji pracujący nad wnioskiem w sprawie Adama Glapińskiego posłowie raczej nie mogą się spodziewać dostępu do dokumentów NBP. Prawnicy Macieja Świrskiego złożyli z kolei wnioski o przesłuchanie ponad 90 świadków. Komisja stara się to robić mimo unikania przez nich wezwań, nie stawiania się, przedstawiania zwolnień i tak dalej. Z wyzwanych na wczoraj kilkunastu osób stawiły się na przykład tylko 2.
Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna to nadal 5,75%. Przypomnijmy, że ostatni raz RPP obniżała oprocentowanie w Banku Centralnym w październiku 2023 roku.
Wiosenne fakty RMF FM.
Dokładnie 7 dni pozostało do astronomicznej wiosny. Pszczoły swoją pracę już zaczęły. Nasza reporterka Agata Gus odwiedziła pasiekę w Niesłowicach koło Olkusza w Małopolsce. Rozmawiała z pszczelarzami, panią Eweliną i panem Rafałem. Zajrzała nawet do jednego z 60 uli.
Otwieramy zaraz.
Mam na sobie tutaj specjalny kombinezon, który mnie chroni. No rzeczywiście dzieje się tutaj dużo. Każdy ma swoją rolę, tak?
Dokładnie tak. Młoda pszczoła, która się wygryza z komórki, to jest część, kiedy ona sprząta, dba o wnętrze ula. Dopiero później przechodzi w jakąś inną fazę, typu ta, która przyjmuje nektar od swoich sióstr, ta, która później stoi na straży ula, bo też jest funkcja strażniczki. No i ostatnim elementem to jest etap zbieraczki.
W tym ulu możemy zauważyć, jestem w tej chwili przy trzeciej ramce, już mamy czerw, czyli młode pokolenie już rośnie. Mamy też jajeczka, więc pewnie gdzieś tutaj krąży matka.
Pierwszego miodu z tej pasieki będzie można spróbować pod koniec maja. A teraz w Faktach Rozmowa zaczynamy od cytatu. Nie mamy podstaw na dziś do podważania tego rodzaju zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego jak artykuł 5, uważa generał rezerwy Jan Reichel, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Artykuł 5 NATO, przypomnijmy, mówi o tym, że atak na członka sojuszu jest traktowany jak atak na całe NATO. Na antenie RMF FM Tomasz Terlikowski pytał szefa Rządowej Agencji także o dobrowolne szkolenia wojskowe dla mężczyzn, które zapowiada rząd.
Był pan konsultowany w tej sprawie jako generał, jako szef RARS?
Jako szef RARS nie. Jako szef RARS nie, natomiast też pełnię taką funkcję doradcy ministra. To jeszcze było przed tym, jak objąłem to stanowisko i oczywiście ona jest teraz, można powiedzieć, że nie w całkowitym zawieszeniu, ale w ograniczeniu czasowym.
Ale pytano o to pana.
Jestem w kontakcie z ministrem Tomczykiem i rozmawialiśmy na te tematy. Nie brałem udziału w ustalaniu szczegółów, także tutaj to nie mogę się tym pochwalić. Tak? Natomiast uważam, że jest to pozytywne zjawisko. Te szkolenia trwają, tego rodzaju szkolenia.
No właśnie, może pytanie, to co nowego? Co nowego się ma wydarzyć, skoro one i tak trwają? Mamy WOT,
wydaje
mamy
mi się,
weekendy z wojskiem.
Że najlepszym właśnie rozwiązaniem, które powinno wynikać z tych szkoleń i cieszę się, że to zostało ogłoszone w ten sposób, że to ruszy dopiero od przyszłego roku, bo to do tego trzeba się przygotować, muszą być odpowiedni ludzie, odpowiednia baza, odpowiedni program, odpowiednia infrastruktura. Ale że te szkolenia, oprócz tego takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego dla osób chętnych, będą dedykowane poszczególnym specjalistom. To znaczy się, że ktoś, kto jest informatykiem, nie trafi nagle do wojsk pancernych, tylko będzie w wojskach cyberprzestrzeni.
Ale
ktoś...
co on ma dostać od państwa? No bo jeżeli mają być benefity, to ja się pytam, co by informatyk miałby dostać, żeby mu się opłacało zostawić miesiąc swoją robotę i się szkolić?
Nie, tu nie rozpatrujmy tego w kontekście, czy by mu się opłacało, czy nie. To jest szkolenie dobrowolne i jeżeli ktoś będzie miał to wewnętrzne
przekonanie...
Ale mowa
jest o systemie benefitów, które mają skłonić ludzi do tego, żeby to zrobili.
Tak, ale to już jest szerszy program, bo on dotyczy pracodawców i dotyczy tych osób, które będą brały udział w szkoleniu. No przyjęta jest to zasada, że to wynagrodzenie miesięczne jest na poziomie tych około 6 000...
To dla informatyka, specjalisty od IT to jest żadna kasa.
To jest żadna, ale ja uważam, że akurat informatyk, specjalista IT nie musi uczestniczyć w miesięcznym szkoleniu, bo on nie będzie miał bezpośredniej styczności w trakcie ewentualnych
działań. Czyli jego nie musimy uczyć strzelać, on ma być przeszkolony do obsługi systemów informatycznych wojskowych.
Tak, natomiast ze strzelaniem to byłbym ostrożny. Każdy żołnierz powinien umieć obsługiwać broń i strzelać z broni osobistej, która jest na jego wyposażeniu.
Ile trzeba czasu, żeby się nauczyć obsługiwać taką broń?
Krótko. Wszystko zależy od zdolności indywidualnych, ale to jest kilka dni intensywnej nauki i jest się dobrze przeszkolony.
Panie, a pan jest pilotem, prawda?
Byłem
dobrze. Pilotem, generałem rezerwy, ale był pan pilotem. A pilot cywilny, który chciałby się przeszkolić do wojskowych maszyn, mógłby takie szkolenie odbyć?
W ramach tego przeszkolenia nie. Jeżeli mówimy o przeszkoleniu na typie samolotu, w ramach tego przeszkolenia, i tak myślę, że tak będzie, tak, że pilot linii cywilnej, który nagle zdecyduje się przeszkolić w tym systemie szkolenia rezerw, nie trafi do wojsk pancernych, jak to wcześniej mówiłem, tylko trafi do lotnictwa. I dla takiego pilota, oprócz tego podstawowego przeszkolenia wojskowego, o które pan wcześniej pytał, to uważam, że powinien trafić do jednostki wojskowej, lotniczej i zapoznać się z procedurami, z zasadami wykorzystania sprzętu lotniczego, zasadami taktyki i to też w zależności od specjalności, jaką w systemie rezerw osobowych będzie później zajmował.
100 tysięcy ochotników, mówi premier Donald Tusk, możemy rocznie przeszkolić. Ilu potrzeba instruktorów wojskowych? Jakie jego zaplecza, żeby tylu ochotników przeszkolić rocznie?
To tak jak powiedzieliśmy, jeżeli weźmiemy 100 tysięcy naraz, to potrzeba około 1/4, 25 tysięcy, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast jeżeli to jest rozłożone w czasie, no to oczywiście ta liczba jest odpowiednio mniejsza.
A mamy tylu instruktorów?
Znaczy, tutaj jest taka idea, aby do tych zadań wykorzystać przede wszystkim byłych żołnierzy zawodowych, weteranów, którzy mają doświadczenie, którzy jeszcze są na tyle sprawni, aby mogli tego rodzaju szkolenia prowadzić.
Czyli natomiast oficerowie rezerwy będą ich szkolić?
Znaczy niekoniecznie. oficerowie, to chodzi o instruktorów. Natomiast oczywiście żołnierze zawodowi muszą być w to zaangażowani i będą.
Ale ilu ich będzie trzeba? Czy mamy taki zapas? No bo przecież cały czas prowadzimy rozmaite działania. Cały czas coś się dzieje w wojsku. Cały czas się też, rozumiemy, szkolą nasi żołnierze. Czy my mamy zapas, żeby wyszkolić rocznie? Okej, rocznie. 100 tysięcy ochotników.
100 tysięcy ochotników w różnych systemach szkoleniowych, tak? To nie jest tak, że te 100 tysięcy będzie jednocześnie w siłach zbrojnych, bo nie mamy do tego takiego nadmiaru instruktorów i bazy szkoleniowej, żeby to zrobić. Ale rozłożone w systemie rocznym, myślę, że przy dobrej organizacji jesteśmy w stanie to przeszkolić.
To teraz pytanie, jestem pilotem, byłem rektorem szkoły w Dęblinie, czyli jednej z najważniejszych, albo najważniejszych, jeśli chodzi o lotnicze szkoły w Polsce. Pytanie bardzo wielu Polaków zadaję teraz sobie, czy Amerykanie mogą nam wyłączyć sprzęt, także sprzęt lotniczy, który od nich kupiliśmy.
Tak zwane słynne kody dostępu.
No, pojawiły się takie sugestie, tak, że one są.
To dotyczy nie tylko lotnictwa, to dotyczy każdego współczesnego systemu uzbrojenia praktycznie.
Czyli są te kody?
To jest umowne stwierdzenie. Żeby tak najprościej wytłumaczyć, jeżeli używa pan jakiegokolwiek komputera z jakimkolwiek oprogramowaniem, jeżeli go pan nie upgrade'uje w odpowiednim czasie, to on systematycznie traci swoje zdolności aż do tak całkowitego wyłączenia. I tak to ogólnie działa. Nie upgrade'owany system uzbrojenia, system eksploatacji sprzętu prowadzi do tego, że ten sprzęt traci swoje możliwości, aż zostanie całkowicie wyłączony i pozbawiony możliwości.
Tak. Czyli jeżeli nie dostaniemy kodów, to z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień rozmaite elementy uzbrojenia, jeśli kupiliśmy je od Amerykanów, mogą stawać się coraz mniej użyteczne.
Tak. I trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie podstawą wykorzystania wszystkich systemów uzbrojenia jest system GPS. Jeżeli ten GPS zostanie wyłączony, to jesteśmy ślepi i głusi.
Czyli mówiąc inaczej, i ten system GPS też dostarczają nam, rozumiem, do pewnego stopnia służby amerykańskie.
Też.
Czyli, żebyśmy dobrze to zrozumieli, czyli sytuacja jest taka, że jeśli Amerykanie z jakichś powodów, nie przyjmujemy teraz tego, bo już ustaliliśmy, że nie ma na razie na tym etapie powodu do takich obaw, ale zdecydowaliby, no nie chcemy, żeby Polska prowadziła wojnę, to mogą w ciągu kilkunastu godzin doprowadzić do tego, że nasz sprzęt będzie bardzo mało użyteczny, bo wyłączą nam informacje wywiadowcze i GPS, a potem nie dostarczą kodów.
Tak działa współczesna armia. Jeżeli się decydujemy na jakiegoś dostawcę, nie mamy w ramach zakupu uzbrojenia dostępu do tych kodów, nie produkujemy tego sprzętu u siebie, nie modernizujemy go, to niestety tak jest.
To pytanie być może jeszcze istotniejsze, czy my możemy ten sprzęt kupić gdzie indziej, czy też część uzbrojenia, które mamy, w takiej formie, jakiej ona jest, mogą nam dostarczyć wyłącznie Amerykanie, bo nikt inny takiej broni nie produkuje.
Znaczy tutaj powiem, że większość systemów funkcjonujących w Europie oparta jest na systemach amerykańskich, więc jesteśmy zdani na siebie. Musimy o tym pamiętać. Oczywiście możemy doprowadzić do zakupu sprzętu europejskiego, gdzie będziemy mieli większy dostęp do tych możliwości upgrade'owania tego systemu, bo będziemy jak gdyby współproducentem tego systemu i to jest na pewno kierunek pozytywny i powinniśmy do tego dążyć. Uzależnienie się od jednego dostawcy, bez względu na to jednego w rozumieniu kraju, tak? No nie jest dobrym rozwiązaniem, bo sytuacja polityczna może być różna.
Generał rezerwy Jan Reichel był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci na naszej stronie rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.